Клуб «Радио Гданьск». Włodzimierz Raszkiewicz, dobry wieczór, witam w klubie Radia Gdańska. Dziś w klubie wygodnie sobie siedzimy na patio z panem profesorem Michałem Walickim. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Który przyjechał do nas z Norwegii, z Bergen i tu miał specjalny wykład dla Uniwersytetu 30+, na temat matematyki.
Na temat matematyki ja chyba za dużo pan powiedział.
Ja byłem zdziwiony i zaskoczony, że sala była pełna.
A co ja mam powiedzieć? To ja byłem zdziwiony i zaskoczony.
Dlatego, że o matematyce mówią, że tego przedmiotu nikt nie lubił, albo nikt nie lubi. I w szkole to była udręka.
Tak, no było zawsze paru, którzy lubili i oni później wykładają.
I męczą innych.
Dokładnie, dokładnie. Męczą innych, prześladują te biedne dzieci w szkole i mają nadzieję, że znowu znajdą jednego czy dwóch, którym się spodoba.
No i był tam jeden czy dwóch, a nawet 10, czy 20, czy 30, czy 40, którym się to podobało.
Ale to podejrzewam dlatego, że to nie był faktycznie wykład o matematyce, tylko
O filozofii matematyki.
O filozofii matematyki, o początkach matematyki, które, jak pan zauważył, można było odnieść do dosyć zrozumiałych pojęć z codziennego doświadczenia.
Ja myślałem, że idąc na wykład o początkach matematyki, to ja usłyszę o abakusie, o pierwszych jakichś tam tablicach matematycznych, o ryciu na tabliczkach kamiennych czy glinianych.
No bo to by był poprawny wykład o początkach matematyki. Natomiast jak pan zauważył, nie chodziło mi zupełnie o śledzenie jakiejś historii dziedziny, tylko o początki istotowe.
Odpowiedź na pytanie, czym jest matematyka?
To była odpowiedź podana na wykładzie. Nawet kilka wariantów odpowiedzi, prawda? Jest to nauka o przedmiotach, które nie istnieją. Jest to nauka o przedmiotach, zanim zaczną istnieć, lub też nauka o czystych różnicach, które robimy za każdym razem, kiedy coś rozróżniamy.
Gdy mówimy przedmiot, w tym wypadku mamy na myśli stół, szklankę, krzesło, obrus i tak dalej.
Tak. Zwykłe przedmioty i rzeczy, tak jak je rozumiemy w codziennym doświadczeniu.
Właśnie zaczął pan od zrozumienia, od tego, że nawet dziecko intuicyjnie rozumie matematykę, myśli matematycznie.
No, chyba pan troszeczkę przesadził teraz. Aż tak mocno chyba tego nie sformułowałem.
Ma pewne... Podawał pan przykład, że dziecko dwuletnie odróżnia jeden od dwóch od trzech.
Tak jest, tak jest. Czyli ale to jeszcze nie jest matematyka. Właśnie o to chodzi, że na tym polega cała różnica. Jest to podstawowa intuicja, która jest zawarta w naszym doświadczeniu i ta sama podstawowa intuicja jest również podstawą matematyki. Natomiast ten fakt, że dziecko potrafi odróżnić jeden od dwóch od trzech, nie nazywałbym tego znajomością matematyki, bo oczywiście matematyka jest czymś dużo więcej. Ale te same podstawowe intuicje, które leżą u podstaw matematyki, leżą również u podstaw naszego doświadczenia.
W życiu codziennym matematyka jest czymś dużo więcej. W życiu codziennym musimy wiedzieć, ile chlebów mamy kupić, czy jeden, czy dwa, czy trzy i ile mamy za to zapłacić. Koniec.
Tak, to jeżeli pan mówi o zastosowaniu.
Wiele osób sprowadza matematykę właśnie tylko do tego poziomu. Mówi, to mi wystarczy, koniec.
Bo to wystarcza. To wystarcza. Także to jest zawsze tylko tych dwóch.
Którzy mają skonstruować most.
Którzy lubili tę matematykę. No tych, co konstruują most, to jest ich więcej. Ich jest może 10. Prawda? Jest 100, którym wystarcza to policzenie ceny zakupów. Jest 10, którzy muszą skonstruować most. Jest dwóch, którzy tą matematykę lubili rzeczywiście i zajmują się nią dalej dla samej matematyki.
Tak, chyba pan znalazł matematykę lub matematyka znalazła pana?
Oczywiście matematyka znalazła mnie, bo matematyka była przede mną. Matematyka jest wieczna, my jesteśmy czasowi. Także to oczywiście matematyka znalazła mnie. Ja nie wiem, jak ona to robi.
Na wykładzie powiedział pan coś więcej, że matematyka znalazła ludzi, czy ludzie znaleźli matematykę nawet 20 tysięcy lat temu. Ba, zwierzęta też czują intuicyjnie te podstawy matematyki, bo odróżniają jeden od dwóch od trzech, na przykład drapieżników.
Tak, tak, to jest ta być może najbardziej szokująca teza mojego wykładu, że te podstawowe intuicje wynikają z czystego faktu rozróżniania rzeczy. I oczywiście każde doświadczenie zawiera czyste rozróżnianie i w związku z tym zawiera te podstawy intuicyjne matematyki. Co nie znaczy, że zawiera matematykę, ale zwierzęta, twierdziłbym, w tym sensie są podobne do ludzi, że rozróżniając mają podstawę intuicyjną matematyki.
Tu rodzą się dwa pytania. Gdzie zatem rodzi się matematyka? W którym momencie? W momencie dodawania tego podstawowego, odejmowania być może, czy w jakimś innym? No i wracam do pytania, kiedy w panu narodziła się matematyka?
Więc żeby odpowiedzieć na pierwsze pytanie, to trzeba by zrobić ankietę, z której oczywiście jak ze wszelkiej ankiety nic by nie wynikało, bo każdy by podał jakąś odpowiedź, moglibyśmy to podsumować i zrobić przegląd statystyczny.
Matematyk mówi, że statystyka nie ma sensu.
W nadmiernych zastosowaniach i w nadmiernym zaufaniu do niej tak, traci sens. Co jest matematyką i w którym momencie te podstawowe intuicje doświadczenia przechodzą w matematykę, jest na pewno do pewnego stopnia kwestią definicji. Ja bym podejrzewam powiedział, że matematyka rodzi się w tym momencie, kiedy my te podstawowe intuicje zaczynamy aktywnie badać, one stają się przedmiotem naszego aktywnego dociekania. Innym słowy, kiedy stawiamy sobie problem, dlaczego jeden jest większy od dwóch, czy tudzież zaczynamy liczyć i bawić się tymi liczbami dla nich samych.
Matematyk to taka osoba, która komplikuje życie. Tę tezę postaram
głównie
się...
Głównie swoje życie chyba.
Tę tezę postaram się udowodnić na swoim przykładzie. Pamiętam z dzieciństwa, jak dostaliśmy worek cukierków, tak, tam w trzy osoby, w trzech nas kumpli było, no to dzieliliśmy ten worek w sposób prosty. Jeden dla ciebie, drugi dla mnie, trzeci dla niego. Jeden dla ciebie, drugi dla mnie, trzeci dla niego. No trzeba było tam coś zrobić z tym ostatnim cukierkiem, który został może z dwoma, no to jakoś tam przegryzaliśmy, dzieliliśmy na pół czy na trzy, no i wszystko było w porządku, tak? A matematyk to by chciał, żeby tak najpierw te wszystkie cukierki policzyć, potem podzielić przez trzy i potem jeszcze każdemu rozdać tam po ile trzeba. No to wszystko jest dłużyzna, proszę pana.
Ale ja nie wiem, dlaczego pan tak mówi, bo to, co wyście zrobili, mógłby matematyk zrobić równie dobrze i to, co wyście zrobili, przeprowadziliście pewną elementarną operację matematyczną.
Ale intuicyjnie.
No, byliście już pewnie w szkole i jakiegoś liczenia żeście się nauczyli wcześniej.
No, ale nam się chyba nie chciało liczyć.
To jest chyba znowu przykład na moje twierdzenie z wykładu, że rozróżnianie, czyste rozróżnianie, rozróżnienie ilości jest bardzo intuicyjne, bo nawet jeżeli to zrobiliście w wieku dwóch, czy trzech, czy czterech, czy pięciu lat, co podejrzewam byłoby możliwe też dla dzieci w tym wieku, oznacza właśnie, że macie intuicję rozróżniania czystej ilości. Nie chodzi o to, który cukierek dostanę, tylko chodzi o to, żebym dostał tyle samo, co drugi kolega, prawda? Natomiast matematyk to skomplikuje, pan mówi, tak?
Mhm.
Nie wiem, czy to jest dowód, no bo jakby te cukierki policzyć i podzielić na trzy, mogłoby to, nie musiałoby to zająć więcej czasu.
Ja staram się atakować matematykę, ale przyznam, że robię to bez przekonania, bo sam w tej szkole podstawowej lubiłem matematykę, ona mi łatwo przychodziła, ja ją rozumiałem, była logiczna, była dla mnie prosta, była rodzajem zabawy łamigłówki, no ale staram się jak mogę.
Trzeba stworzyć jakiś tutaj dysonans, jakieś napięcie, żeby ten wywiad się nie rozmył, tak? No więc trudno, nie udało nam się tutaj, tak? No pan próbuje, ale w sensie masz wrażenie, że się nie udało.
Może ja o jakimś wykładzie, powiem, w czasie którego rzucano w pana pomidorami.
No więc niestety nie zdarza
że
mi się...
Że matematyka to taka osoba, która nie znajduje zrozumienia wśród znajomych, bo nie ma o czym rozmawiać z matematykiem. Życie matematyka jest trudne.
Tak, jest trudne życie i jak pewien znajomy mój kolega powiedział, jak jest w towarzystwie ludzi, których nie zna zbyt dobrze, każdy się każdemu przedstawia, zaczyna się rozmawiać, co pan robi, algebra, wszyscy wychodzą, tak? Także to na pewno nie jest łatwo być matematykiem w kontekście socjalnym, bo z nikim się na ten temat nie pogada, ale też nie ma chyba
trzeba.
Takiej potrzeby, o to chodzi, nie po to się idzie i rozmawia z ludźmi, żeby gadać o swojej pracy, także nie widzę tu żadnego problemu dla matematyki.
Których ludzie pragną, ci, którzy się tym zajmują, żeby nie rozmawiać o ich zawodzie, na przykład lekarze. Bo on przychodzi na przyjęcie, a wszyscy pytają go o przypadki z tą śledzioną i z woreczkiem.
To jest bardzo dobry przykład na przeciwieństwo matematyka, bo matematyk jest w sumie szczęśliwy, jeżeli może z kimś pogadać o swojej pracy. No nie wiem, czy wszyscy matematycy, ale podejrzewam, że wielu. W kontekście czysto socjalnym, bo mu się to nigdy nie zdarza. Także to ja bym nie miał nic przeciwko pogadać o matematyce.
O matematyce porozmawiajmy zatem o tym pana wykładzie. Pan mówił o tym, czymże jest ta matematyka, gdzie rodzi się matematyka z filozoficznego punktu widzenia.
Nie z filozoficznego, a z czysto doświadczalnego, bo ja mówiłem, jak już wcześniej powiedziałem, nie tyle o matematyce, co o jej początkach, które twierdziłem są tym samym, co początki doświadczenia. Tym początkiem jest sam fakt, że rozróżniamy. Ta trywialność, że są rzeczy, nikt nie będzie się nad tym nigdy zastanawiał, zatrzymywał, ona ukrywa jeszcze większą trywialność, że rzeczy są różne. I ta trywialność różności, różnorodności jest tym faktem, który jest podstawą matematyki, ale jednocześnie jest tym faktem, który w ogóle określa i definiuje możliwość doświadczania. Bez rozróżniania byśmy nic nie doświadczali. I matematyka zajmuje się tylko tym czystym faktem rozróżnienia. Ten fakt jest podstawą liczby geometrycznych punktów i tak dalej.
Ciekawe, co nasi słuchacze z tego zrozumieli. Może spróbujemy to zobrazować. Wszechświat jest nieuporządkowany. Wszechświat jest taką mgłą. Tak sobie go wyobraźmy. I gdy pojawia się coś, choćby ta filiżanka kawy, zaczynam ją rozróżniać. O, jest. O.
Dobrze.
I wtedy zaczyna się matematyka, bo jest, to znaczy jeden, tak?
Bardzo dobrze, chyba pan to zilustrował. Czyste rozróżnienie jest faktem tego, że coś jest. Nie jest to zupełnie istotne, co to jest. Czy to się pojawiła filiżanka, czy to się pojawiła gwiazda, czy to się pojawił stolik. Nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, że
jest inne od otoczenia.
Tak jest. Że jest odróżnione od całej reszty. To nazywam czystym rozróżnieniem. I drugi fakt, który idzie w parze z tym pierwszym, to jest to, że takie rozróżnienie nie pojawia się nigdy samo, bo w żadnym doświadczeniu nie ma czegoś takiego, że jest tylko jedna rzecz, ale każde doświadczenie składa się z wielości rozróżnień, z wielości różnych rzeczy i ta wielość jest podstawą wielości czystych różnic, po prostu faktu tego, że te dwie rzeczy są różne od siebie, jest dokładnie taką samą czystą różnicą, jak to, że ta jedna rzecz jest różna od jakiejś trzeciej. Prawda? Te czyste różnice są podstawą liczenia. W ten sposób, że jak pan powiedział, sam fakt bycia czegoś można nazwać jedynką, w tym sensie, że to coś jest odróżnione od całego horyzontu, kontekstu wszystkich innych rzeczy, ale ponieważ są różne rzeczy, jest wiele różnych rzeczy, także każde aktualne doświadczenie zawiera jakąś mnogość, wielość rozróżnień, a w związku z tym również wielość tych czystych faktów bycia różnych rzeczy. I teraz można te mnogości odnosić jedne do drugich.
I wtedy zaczyna się matematyka.
I
tak?
wtedy zaczyna się matematyka.
To jest żonglowanie rozróżnieniami.
Tak, jest to przede wszystkim porównywanie tych rozróżnień ze względu na ich wielość. I to jest bardzo, bardzo elementarna operacja, która
właśnie... wtedy kończy się intuicja, zaczyna matematyka.
Ja bym tak powiedział, tak. Wtedy te...
Zaczynają się kłopoty.
Zwykła podstawa opuszcza swoje źródło i zaczyna się rozwijać jako jakaś matematyka, która może być bardzo różna, bardzo dziwna, bardzo inna w różnych częściach świata czy w różnych kontekstach historycznych, ale niezależnie jak różne one są, wyrastają z tego samego.
Dlaczego pan myślał nad tą definicją matematyki? Dlaczego nie przyjął pan matematyki w sposób naturalny? No i jest, przynosi mi przyjemność, no to będę sobie liczył.
A to jest, proszę pana, bardzo głębokie pytanie, no bo dlaczego w ogóle człowiek cokolwiek robi, tak? Ja miałem zawsze jakieś takie filozoficzne tendencje i zainteresowania. Właściwie ja matematykę przez przypadek studiowałem, bo ja właściwie chciałem studiować filozofię i to robiłem, a do tego wypadało postudiować trochę matematyki, bo wydaje mi się, że bardzo wielu filozofów, szczególnie w tym anglosaskim świecie, cierpi na kompleks matematyczny. Filozofia cierpi na kompleks matematyki w tym sensie, że chciałaby być matematyką, chciałaby się tak jasno zdefiniować i tak jasno wypowiadać jak matematyka. W związku z tym ta filozofia się matematyzuje.
Czy filozofom logika nie wystarczy?
No właśnie, na przykład, nie? Ja myślę, że to zależy od rodzaju filozofii, jaki się uprawia i właśnie w tym, nazwijmy to bardzo ogólnie i nieprecyzyjnie, świecie anglosaskim i tradycji
anglosaskiej. Być może jest tak, że współcześnie to filozofowie podążają za może nie matematykami, ale za fizykami. To oni interpretują ich odkrycia.
No więc to jest inny przykład tego samego zjawiska filozoficznego kompleksu wobec nauki. Filozofowie czują się, że nie mają już właściwie nic wielkiego do powiedzenia. W związku z tym rzucili się na naukę, żeby właściwie nie wiadomo, co z nią zrobić. Albo żeby przejąć jej metody, albo żeby powiedzieć naukowcom, co oni faktycznie robią.
Ale co, filozofia skończyła się? Bo i tak no nie więc... daje żadnej odpowiedzi, żadnej recepty na życie, choć uprawia się tylu lat.
Mam nadzieję, że nie to pan zrozumiał z tego, co powiedziałem, bo mi właśnie chodziło o
niestety
to, że...
To...
mi chodziło o to, że bardzo duża część filozofii zachorowała na chorobę nauki. W dużym stopniu prawdopodobnie dlatego, że filozofowie, którzy na to zachorowali, nie mieli nic lepszego do powiedzenia. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że filozofia jest królową, natomiast czy nauk, tego nie wiem.
Już myślałem, że pan też zachorował.
Jest to najpoważniejsza dziedzina myśli i intelektualnej aktywności, natomiast ja nie znam zbyt wiele przypadków godnych cytowania, powiedzmy, w ostatnim stuleciu. Tak? Oczywiście jest masę osób i nazwisk, które nazywamy filozofami i których za takich uważamy i które takimi są, ale to są właśnie te nazwiska z najwyższej półki, prawda? I w bardzo wielu przypadkach ja bym też właśnie, no nie dyskutowałbym, ale jak mówię, bardzo duża część tej filozofii sprowadza się do różnych rozważań na tematy naukowe lub pseudonaukowe. I dla mnie to już jest inny rodzaj filozofii.
A matematyka jest lepsza, bo można ją zastosować w praktyce?
Lepsza od filozofii?
Tak.
No więc ja powiedziałem, że filozofia jest królową, więc matematyka nie może być lepsza, natomiast trudno jest wartościować i czasem nawet nie potrzeba.
Ale pan powiedział, że tak, filozofia jest królową, chociaż my mamy teraz demokrację.
Król zmarł, została wdowa. Matematyka, czy jest lepsza? No więc matematyka na pewno jest inna. Matematyka ma swój sposób opisywania rzeczy, natomiast to, co jest bardzo, bardzo fascynujące w matematyce, oprócz oczywiście samej zawartości tej nauki jak nauki, jest to, że odbija ona bardzo wiele podstawowych filozoficznych kwestii w sposób nie oczywisty i w sposób nie do końca czytelny, ale rzeczy, które obserwujemy w społeczeństwie, w rozwoju historyczno-społecznym, można do jakiegoś stopnia zaobserwować w matematyce. Jest to bardzo dziwne i bardzo niepoważne twierdzenie, tak? To więc podam parę przykładów. Początki XX wieku, tak? No nie, społecznie, politycznie, czym to się charakteryzuje? To jest faszyzm, to jest komunizm, mania kontroli społeczeństwa za pomocą jakichś politycznych molochów i totalitaryzmów. W sztuce, powiedzmy, to jest konstruktywizm. W matematyce pojawia się to w końcu XIX wieku. Jest to finitaryzm. Matematyka powinna się zajmować tylko obiektami, które można skonstruować w skończony sposób. Takie hasła padają gdzieś w połowie XIX wieku i na początku XX wieku rozwija się to w wielką gałąź matematyki zwaną intuicjonizmem. I oczywiście trzeba bardzo dużo dobrej woli, żeby powiedzieć, że ten fakt, iż początki XX wieku w matematyce są zdominowane przez próby zamknięcia matematyki w systemie aksjomatycznym, próby znalezienia skończonych metod dowodzenia wszystkich twierdzeń, przez teorię logiki i później rekurencji, która prowadzi do konstrukcji maszyn cyfrowych, że te wszystkie zjawiska matematyczne, mówi się, że to jest coś, co odpowiada tymże społecznym próbom kontroli społecznego rozwoju. Prawda? Także ja nie będę twierdził, że to jest jakaś udowodniona teza, natomiast ja osobiście jestem przekonany, że matematyka zawiera w sobie w ten sam sposób, jak inne dziedziny, ziarn, odbicie tych społecznych mechanizmów i ona najczęściej zawiera to wcześniej. Dlatego, że matematyka jest początkiem doświadczenia. Tak? Także wszystko, co się pojawia w doświadczeniu, pojawia się najpierw w matematyce.
i później dopiero staje się to aktualnym doświadczeniem i te podstawowe, głębokie zjawiska socjopolityczne, i to mówię rzeczywiście głębokie i duże, prawda, to nie są jakieś tam szczegółowe wybory. Można je odnaleźć w matematyce.
A współczesna matematyka, nie ta z początków XIX, czy z początków XX, przepraszam, tak. XX wieku, ona zajmuje się teorią chaosu, tak, ona szuka w tym, co niepoukładane, co nieporządkowane, jakichś prawideł?
Nie, no to zawsze można powiedzieć, że matematyka szuka jakichś prawideł, natomiast jeżeli...
I znajduje te prawidła.
Tak, natomiast trudniej jest powiedzieć, czego to są prawidła, bo to matematycznie zawsze się zgadza i jest matematyczne, natomiast do czego my to...
Ja podążam za pana myślą i myślę sobie, jak ten współczesny świat, tak jak internet jest nieuporządkowany, niepoukładany, rządzi się nie wiadomo jakimi prawami, a jednak to wszystko trzyma się jakiejś całości.
To więc jeżeli pan chce analogię matematyczną do tego fenomenu, jeżeli powiemy, że nasz dzisiejszy świat jest taki właśnie trochę rozbity i nie skonstruowany, nie zdefiniowany.
W tym świecie jednego przewodnika, jednej flagi, jednej
chorągwi. Dokładnie, tak. To mamy bardzo, bardzo ciekawą matematyczną analogię. Początki XX wieku matematyka spędziła na rozwoju tej teorii skończonych obiektów, a z drugiej strony na zdefiniowanie samej siebie. I zostało to zrobione jako tak zwana teoria zbiorów, która mówi, w jaki sposób można konstruować matematyczne obiekty. Gdzieś w latach 40. pojawiło się coś bardzo dziwnego. Nie mówiło się już zupełnie o konstruowaniu matematycznych obiektów. Mówiło się tylko o relacjach między czym. Trudno powiedzieć między czym, bo to, czym rzeczy tam są, jest określone wyłącznie poprzez relacje, jakie mają do siebie. Nie ma tam żadnych obiektów, są tylko relacje między obiektami i to, czym te obiekty są, jest tylko wynikiem tego, w jakich relacjach stoją do innych. Jest to jakby takie socjalne życie matematyki. Udowodniono również, że tak jak całą matematykę można sprowadzić do tejże teorii zbiorów z początków XX wieku, można ją również sprowadzić do właśnie tejże teorii kategorii, czyli do jakiejś takiej socjologizacji matematyki, tak to powiedzmy wulgarnie. Być może jest to pewien rodzaj analogii do tego, o czym pan mówił. Tak? Świat się rozmywa w relacjach. Nie ma już rzeczy, są tylko relacje.
A ja teraz pomyślałem o czymś innym, że matematyka, przynajmniej tak uczono mnie w szkole podstawowej, nie znosi dygresji. Matematyka to jest nauka bardzo ścisła, precyzyjna i konkretna. Już trzeci raz pana pytam o pana drogę do matematyki. Nie mogę dojść do finału tej opowieści. Klub Radia Gdańsk. Gościem w Klubie Radia Gdańsk jest profesor Michał Walicki, matematyk.
To trochę było tak, jak pan sam mówił o sobie. Ja bardzo lubiłem matematykę od początku w szkole i zawsze jakoś tak intuicyjnie wiedziałem, że to jest to. To mi się bardzo podobało. Natomiast, jak powiedziałem później, filozofia mnie wciągnęła najbardziej, a mimo to zostałem matematykiem. To przejście od filozofii do matematyki i od matematyki do filozofii jest bardzo, bardzo niejasne. Nie w tym sensie.
To u pana się przenika.
Tak, ale u mnie się to przenika w zupełnie inny, wręcz przeciwny sposób do tego, w jaki to się przenika w tejże anglosaskiej filozofii, o której mówiłem wcześniej dzisiaj. Jak mówiłem dzisiaj na tym wykładzie, matematyka i te podstawowe matematyczne intuicje są podstawami naszego doświadczenia. I pewne podstawowe schematy naszego doświadczania, pewne podstawowe wybory życiowe, albo może no nie życiowe, ale wybory intelektualne, mają swoje odpowiedniki w wyborach matematycznych. Także to się przenika z filozofią w sposób dużo bardziej skomplikowany i głęboki niż to, że filozofia powinna być nauką, w związku z tym powinna być matematyczna. Jest to po prostu śmieszne. Natomiast te najgłębsze matematyczne intuicje mają coś wspólnego, no. Są identyczne z najgłębszymi intuicjami życiowymi i to nie jest historycznie też zupełnie nie do pomyślenia. Jest to nawet chyba bardziej popularne niż by się wydawało, połączenie matematyki z jakimiś formami mistycyzmu, z jakimiś być może umysłowymi chorobami. Wśród tych najwybitniejszych matematyków zawsze było trochę takich dziwaków, tak?
No tak, matematyk musi być uznawany za dziwaka. I stąd kolejne moje pytanie. Ludzie uznają matematyka, filozofa za kogoś, kto uprawia szlachetny zawód, ale z drugiej strony mówię o nim, no taki niegroźny dziwak, a tak naprawdę to koniec końców, no komu to potrzebne?
Bardzo, bardzo fajne pytanie, bardzo fajne pytanie, bo w pewnym sensie opisuje pan fakty.
Natomiast... Nie chciałem powiedzieć, że koniec końców taki matematyk, filozof, to proszę państwa, pasożyt.
To do tego jeszcze wrócimy. Natomiast jest to fajne pytanie, dlatego że mi to w jakiś dziwny sposób zupełnie nie przeszkadza. Ja oczywiście mam krąg znajomych i przyjaciół i rodziny i tak dalej i jest tam bardzo fajnie. Także w jakim sensie ta społeczna percepcja, którą pan opisuje, zupełnie nie gra dla mnie żadnej roli. W jaki sposób mnie ludzie na ulicy czy na uczelni czy gdzieś postrzegają, to nie jest mój problem. To jest ich problem, niech oni sobie postrzegają mnie jak chcą. To, że społeczeństwo ogólnie mówi, że matematycy są taki dziwni pasożyci, no tak mówi, oczywiście, jest to zupełnie zrozumiałe.
To cudowne podejście do świata i do ludzi, bo ludzie, gdy idą do psychologa, gdy idą do psychiatry, to właśnie mają z tym problem. Jak inni ich postrzegają, jak inni ich widzą, nie mogą żyć z tym obciążeniem.
Aha, no to być może, także no nie, ja nigdy nie byłem u psychologa, także nie wiem, dlaczego tam się idzie. Natomiast to, że jestem pasożytem, w sumie też jest kwestia percepcji i na pewno można mnie o to oskarżyć, w tym sensie, że ja coś tam zrobiłem albo nie zrobiłem zawodowo i na pewno cokolwiek bym tam nie zrobił, nie można tego do niczego zastosować.
No to jest niewymierne.
Powiedzmy tak, w tym sensie 95% naukowców jest pasożytami, nie tylko matematyków, ale wszelkich naukowców. Bo z 95% nauki nie wynika nic. To, co my stosujemy w praktyce, to jest te 5%, które akurat znalazło zastosowanie i które akurat ktoś przeprowadził do końca. Problem polega na tym, że nie wiadomo, które 5% będzie dobre. Po to, żeby te 5% w ogóle zaistniało, musi istnieć 100%, czyli 95% pasożytów.
Cudowna teoria.
To nie jest teoria, proszę pana.
To jest praktyka.
To jest fakt.
Taki jest świat.
To jest taki jest świat.
Bardzo dziękuję, że nie obraził się pan za to pytanie o pasożytnictwo. To jak żyje taki współczesny matematyk z Bergen, z Norwegii? Co on robi? Czym się zajmuje? Jak wygląda jego dzień? No i właściwie jak się znalazł ten Bergen w tej Norwegii?
To jest bardzo proste pytanie. Ja się bałem, że pan się zatrzyma, jak wygląda życie współczesnego matematyka, o czym nie mam żadnego pojęcia. Ja mogę oczywiście panu powiedzieć, jak wygląda moje życie i nie wiem, na ile to jest dla kogokolwiek ciekawe.
No dla mnie jest, bo ja znam tylko matematyków wykładowców, tak, nauczycieli matematyków. To wiadomo, oni tam przed południem uczą w szkole, potem sprawdzają klasówki, potem gotują obiad dla rodziny.
No więc właśnie.
Także... A wieczorem udzielają korepetycji.
Więc tutaj się różni pewnie życie norweskiego matematyka od polskiego.
Nie musi udzielać korepetycji.
Dokładnie. Ja nie muszę. Ja mógłbym, natomiast mnie finansowa sytuacja do tego nie zmusza, co jest dosyć specyficzne w Norwegii. Tam nikogo sytuacja finansowa nie zmusza do tego, żeby robić coś ponad to, co mu się chce. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby mieć dwa domy i trzy samochody, no to musi właśnie trochę więcej, ale to dlatego, że mu się chce. Ja po prostu pracuję na uczelni, gdzie przyjeżdżam wtedy, jak wstanę i powiedzmy odprowadzę dzieci do szkoły, do przedszkola, jeżeli akurat ja to robię, albo jeżeli już się wyspałem, jeżeli właśnie nie muszę zająć się dziećmi. Najczęściej siedzę godzinę w kawiarni, zanim przyjdę do pracy, bo w kawiarni mogę popracować. W pracy jest już trochę trudniej, bo w pracy jest masa innych rzeczy, są jacyś inni ludzie, są zawsze studenci, są różne obowiązki administracyjne. Także oczywiście zawsze jest trochę też czasu na to, żeby się skupić, tylko nie wiadomo nigdy, który to będzie czas, ile tego czasu będzie. Natomiast dopóki ja siedzę w kawiarni, to wiem, że nikt mi nie będzie przeszkadzał. Także ja zawsze siedzę godzinę, dwie przed przyjściem do pracy w kawiarni i później tak gdzieś koło godziny 12 przychodzę do
pracy. To jest taki czas wyznaczony w tej kawiarni na pracę intelektualną?
Tak, to jest wtedy...
Myślałem, że to jest inaczej, że przychodzi nagle jakiś pomysł i człowiek chodzi z tym pomysłem, niezależnie od tego, czy dzień, czy noc, czy co tam robisz, to ciągle masz to w głowie.
To jest drugi aspekt tego, że pomysły nie wiadomo kiedy przychodzą i wtedy jest się trudno od nich oderwać. Natomiast niezależnie od tego, czy akurat są jakieś nowe pomysły, czy nie, zawsze jest masę rzeczy do zrobienia, więcej niż ma się na to czasu. Bo pomysł to jest najmniejszy problem. Pomysły przychodzą co chwila. Natomiast problem jest przerobić te pomysły na fakty, na twierdzenia, na coś, co do czegoś dalej można używać. I w tym procesie okazuje się, że znowu 95% pomysłów to są pasożyty. 5% przeżywa, 5% do czegoś się nada, natomiast nie wiadomo, który 5% to będzie. W związku z tym, co to jest praca intelektualna, to też do końca nie można zdefiniować, natomiast w 10% jest to praca porównywalna z oraniem pola. Po prostu człowiek chodzi za pługiem i orze. Z tego orania wychodzi mu te 5%, które rośnie. To jakbym miał 3 razy więcej czasu, to ja bym po prostu 3 razy więcej orał i w związku z tym może tych pomysłów, z których coś się urodzi, byłoby więcej.
Pan profesor znalazł czas, żeby przyjechać do Gdańska, żeby o matematyce porozmawiać, żeby powykładać. To była przyjemność? To była frajda?
To jest straszna frajda, proszę pana, do Gdańska zawsze bardzo lubię przyjechać. Ja jestem z Warszawy, ja chyba nie powinienem tego mówić, ale pan będzie to wysyłał na całą Polskę, czy tylko do Gdańska?
No zobaczymy.
Nie lubię Warszawy, nie czuję się tam dobrze, chociaż tam wyrosłem, tam się wychowałem. Nie lubię tego miasta ogólnie rzecz biorąc, natomiast Trójmiasto bardzo lubię, bardzo fajnie się tu czuję. I nie lubię oczywiście tu przyjeżdżać w środku lata, w sezonie turystycznym, ale zawsze przyjeżdżam właśnie coś takiego trochę po jesienią, zimą, wczesną wiosną.
Ja myślę o czymś innym. Jak można było wyjechać do Norwegii, do Bergen, gdzie 300 dni w roku pada deszcz, albo jest jakaś mrzawka, albo mgła. Paskudnie, no.
To są, proszę pana, przypadki życiowe. Ja wyjechałem do Oslo na początku. Tam studiowałem przez parę lat. Później osobiste kontakty i sytuacja wyszła tak, że ja po prostu miałem ochotę wyjechać z Oslo, a Bergen jest przepięknym miejscem. Jest przepięknym miastem, do którego ja pojechałem na wywiad o pracę. Byłem tam przez 3 dni i przez te 3 dni akurat świeciło słońce. I wszyscy mi mówili, że oczywiście tutaj dużo pada, natomiast nie zrobiło to dla mnie takiego dostatecznego wrażenia. Bo mówię, no dobra, ale jak jest słońce, to już jest wtedy fajnie.
Wydawało się, że kłamią.
Więc wiadomo było, że nie kłamią, natomiast nie wiadomo było, tak jest, co leży za tą prawdą ich. No i niestety, teraz jest to już trochę męczące, bo 300 dni w roku deszczu to jest trochę więcej niż człowiekowi potrzeba. No szczęśliwie mam taką pracę, że właśnie mogę sobie na parę dni wyjechać tu czy tam, jak już tego deszczu nie można wytrzymać. No.
Nad czym pan matematyk teraz pracuje?
A to proszę pana, jest bardzo niebezpieczne pytanie, bo o tym możemy zrobić następny wywiad, dlatego że to, nad czym ja pracuję, da się znowu przełożyć na normalny język.
O, to ciekawe, bo myślałem, że to będzie coś takiego, czego się w żaden sposób na słowa nie da przełożyć, jedynie można to zrozumieć spoglądając na krótki, lapidarny wzór matematyczny.
No więc technik, jakich się tam używa, byłoby trudno przełożyć, natomiast sam problem jest bardzo dobrze znany. Są to paradoksy typu stwierdzenie, ja kłamię, tak? Mm-hmm. Wszyscy mężczyźni kłamią, powiedział mężczyzna, tak?
Wszyscy mężczyźni kłamią, powiedział mężczyzna?
Tak. Zna pan paradoks? Rozumie pan, że to jest paradoks? W tym sensie, że nie można powiedzieć, że mówię prawdę, nie można powiedzieć, że kłamię. Mm-hmm. W obu przypadkach okazuje się, że to przeciwne jest faktem. Są to tak samo, tak zwane paradoksy samoodniesienia. Ja po prostu zaobserwowałem, że jest coś bardzo prostego. Te paradoksy spowodowały masę matematycznych teorii i teorii, które próbują uchwycić pojęcie prawdy. Po to tylko, żeby stworzyć system, w którym można by napisać właśnie różnego typu stwierdzenia i powiedzieć, że to jest paradoksem, a to nie jest paradoksem. I okazuje się, że można to zrobić w bardzo prosty sposób, który...
To bardzo praktycznie zastosowanie matematyki z tego wynika, bo to właściwie można tworzyć artykuły do kolorowych pism.
To ja panu mogę takie artykuły 10 napisać, bo taki artykuły ja potrafię wręcz mechanicznie wygenerować, które wyglądają sensownie, każde zdanie w nich ma sens, natomiast jak pan to złoży wszystko razem, to nie jest ani prawdziwe, ani fałszywe. Jest to niespójne. Także jeżeli pan chce to nazwać zastosowaniem matematyki, to jak najbardziej. Natomiast jest w tym dużo więcej technicznej matematyki, której wolałbym tutaj nie tłumaczyć. Natomiast jak powiedziałem, jest to trudne pytanie, bo moglibyśmy na pewno o tym jeszcze długo gadać.
Radiowy czas niestety jest skończony, a matematyka to nieskończona zabawa?
Matematyka, bardzo ładnie pan powiedział, jest to nieskończona zabawa z nieskończonością.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Michał Walicki był gościem w klubie Radia Gdańsk. Za uwagę dziękuję. Włodzimierz Raszkiewicz. Dobrej nocy. Klub Radia Gdańsk.